Witamy w kolejnej godzinie Licencji na Życie. Monika Hemwerek i dr Małgorzata Artymiak, psycholog, psychoterapeutka. Rozmawiamy o bliskości. O bliskości, której większość, a może wszyscy, pragną, bo jest to bardzo, bardzo ludzka potrzeba. Już od momentu, kiedy się rodzimy, jest najważniejsza, żeby ta osoba obok nas obdarowywała nas bliskością. No i właśnie w związku z tym, że pewne wzorce wynosimy z dzieciństwa, mamy pewne sposoby radzenia sobie z bliskością, pewne mechanizmy wchodzenia w relacje i nawiązywania tej bliskości. Już mówiłaś o tym, że ludzie się boją, bo się poparzyli, bo się poranili, ta bliskość ich poraniła, no może nie bliskość, tylko to, że się otworzyli i po prostu ktoś ich wtedy zranił. Dlatego też mówiłaś, żeby się powoli otwierać. To jest bardzo, bardzo cenna rada. I jakie wnioski z gabinetowych prac, spotkań można na temat bliskości wyciągnąć?
No więc znów spróbuję tak jakoś porządkować, bo ja bym mogła gadać, jakby tutaj tylko słuchacze chcieli, a ty byś miała cierpliwość, to tutaj nas pochłonie ta rozmowa, a ja się będę jednak dyscyplinować, więc sama sobie jakiś tryb porządkowania zwykle włączam. I tą ramą, która mi porządkuje moje myślenie o doświadczeniach pracy głównie z młodzieżą i z dorosłymi, jest założenie czy teza, że różne etapy życia wymagają innych przejawów bliskości. Innymi słowy, skargi nastolatków na brak bliskości albo niewłaściwą bliskość, na przykład ze strony rodziców, są dość powszechne. Skargi młodych związków, młodych par, znaczy młodych w sensie na początku pewnej drogi, prawda? Jakby w świeżym, na wczesnym etapie relacji, w świeżym związku, są też dość podobne. Idąc sobie dalej w historię życia, nasz rozwój jako ludzi dorosłych, pojawia się problem bliskości w związku, który już ma swoją historię, czyli w związku już troszeczkę starszym, dłuższym. Jak wtedy wygląda bliskość? Ba, a jak ma wyglądać bliskość na przykład w sytuacji, kiedy w związek wkrada się choroba, trudności większego kalibru i tu jest kolejne wyzwanie, jak dalej zachować bliskość chociażby. Stąd chyba perspektywa rozwoju narzuca nam wyzwanie, czy stawia nam wyzwanie, uczymy się bliskości wraz ze zmieniającym się światem wokół nas i zmieniającymi się nami samymi. Przypomnieć zaczęłyśmy tak naprawdę od bliskości z samym sobą, czyli ja mając lat, prawda, 15, jak się wsłuchiwałam w to, czego ja potrzebuję, to pewnie potrzebowałam czegoś innego. Mając lat 20, 30, 40 i więcej, pewnie potrzebuję czegoś innego, więc i ja się zmieniam, mam inne oczekiwania wobec bliskości ze mną, ale i otoczenie wobec mnie. Moje dziecko mając 5 lat chciało czegoś innego jako przejaw bliskości, sposób manifestowania tej bliskości, ale już mając 15 lat, 20 lat chce ode mnie czegoś innego. No i teraz jak to zilustrować? Na przykład, no to idźmy chronologicznie. Najmłodsze dzieci rzeczywiście bliskość manifestują bliskością fizyczną, czyli chcą dostępności rodzica. I to jest rozdarcie serc rodziców, kiedy się pracuje z rodzicami, bo na przykład no wkradł się kryzys, młode małżeństwo, praca, jedno pracuje, drugie pracuje, małe dzieciątko, rodzi się kolejne i nagle duży kryzys w tym małżeństwie. Nie trudno dość szybko zobaczyć, że ta para czy to małżeństwo jest bardzo mocno obciążone. Nadmiar zadań, obowiązków przywalił, przygniótł tych małżonków. No i pojawia się pomysł, małżonkowie wypracowują to w pewnym momencie, trzeba jednak sięgnąć po pomoc, trzeba jednak się wesprzeć. I na przykład postanawiają włączą do pomocy jakąś nianię. Świetny pomysł, cudownie. No i wydawać by się mogło, że już tylko happy end, a nic bardziej błędnego. Nagle się pojawia wątpliwość po stronie czy obojga rodziców, czy mamy, a czy ja nie stracę przez to bliskości ze swoim dzieckiem, że obca osoba będzie w relacji z moim dzieckiem. Prawda? Bo bliskość dla maluchów, dla dzieci takich kilkuletnich, w wieku poniemowlęcym, wczesno przedszkolnym, to jest jednak obecność. Ono się ogląda, to dzieciątko, za nami i pytaj, czy mama jest, czy gdzie jest mama. Jak mama jest w drugim pokoju, to woła. Wystarczy, że mama się pokaże i ono się już spokojnie dalej bawi. Ta bliskość to bliskość w rozumieniu obecność. No i to, co nazwałam dzisiaj też taka responsywność, czyli odpowiadanie. Ja nie muszę cały czas korzystać z Twojej pomocy, mamo, ale upewniam się, taki dzieciaczek się upewnia, byśmy powiedzieli, czy ta mama jest dostępna. Zawoła, mama odpowiada, jestem, i bawi się dalej. Opowiadają mi rodzice maluszków, których odstawiają od spania razem, albo takiego wędrowania nocnego, typowego dość często dla dzieci, że to jest też nagminne, że jak już dziecko zaczyna trochę przesypiać w swoim pokoiku, to na pewnym etapie na przykład budzi się w nocy i woła: mamo! Mama mówi: śpi, jestem. I zasypia.
A jaki wpływ na budowanie bliskości, w ogóle na poczucie bliskości u takich ludzi ma to, że w dzieciństwie byli podrzucani rodzinie, a to babciom na tygodnie, miesiące. Wiele takich jest przypadków. A to właśnie żłobki.
Znowu, dyskusja jest potężna wśród psychologów. Przetaczała się przez lata. Gdzieś się zakorzenił taki mit, że no najlepsza oczywiście relacja, żeby mama była do trzeciego roku życia z dzieckiem 24 na dobę. No ostrożnie z tymi mitami. Owszem, bardzo ważne jest to przywiązanie, ale tak troszkę jakby syntetyzując i upraszczając oczywiście, ważne jest przywiązanie, ale ważna jest stabilna więź z jakimś dorosłym. Czyli jeżeli to jest rzeczywiście babcia, która jest kochającą, serdeczną babcią, współpracującą w wychowaniu z mamą, bo to jest też bardzo ważne, żeby nie było różnic w stylu wychowania, żeby nie było tej niekonsekwencji. Mama zakazuje, babcia pozwala. Mama jest ta zła, bo każe myć zęby, babcia mówi: oj, zrób dzień dziecka, nie myj zębów. I tak dalej. No to oczywiście, tu mamy już inny problem. Ale jeżeli rzeczywiście są inne osoby, bliskie zwykle, z rodziny, ale nie tylko, bo to może być rzeczywiście zupełnie obca niania, która nawiąże też fajną, ciepłą, serdeczną więź, to nie wolno nam pochopnie tutaj ferować takich wyroków, że no właśnie, wyrodna matka korzysta z niani, a nie siedzi sama z dzieckiem. Nie. Nie ma takiej potrzeby, żeby 24 na dobę być przywiązanym do dziecka. Dziecko też tego nie potrzebuje. Dziecko potrzebuje rodzica jako tego, który wtedy, kiedy trzeba, jest. Nie? A to jest troszkę coś innego niż bycie non-stop jako niemalże niewolnik dziecka. Nie mylmy tych dwóch rzeczy. Oczywiście wyczułam już pewną intencję w Twoim głosie, że jak podrzucanie i tak dalej. No nie jest dobrze, żeby to dziecko na przykład na 5 dni w tygodniu, prawda, 4 dni spędzało każdy dzień u kogoś innego.
W innej miejscowości na przykład.
Tak, w innej miejscowości. Nie, no to jest zrozumiałe, nie idziemy w tym kierunku. Natomiast raczej moja wypowiedź zmierzała w kierunku takiego obalenia mitu, który katuje młode mamy. I no ja się z tym spotykam pracując, że one się ciągle zadręczają, że są wyrodnymi matkami, jeśli chcą skorzystać z czyjejś pomocy. Nawet niedawno miałam taką sytuację, że pani, z którą pracuję, ma 2 dzieci, mąż jest za granicą, nie będę więcej szczegółów zdradzać, natomiast w pewnym momencie nasza rozmowa poszła w takim kierunku, zażartowałam, wie pani, może to tak dla pani akurat to taka bardzo korzystna by była taka wersja jednak terapii online, może będziemy korzystać z Skype'a, WhatsApp'a, cokolwiek pani chce, Zooma i tak dalej. Będzie pani wygodniej, skoro pani jest z 2 dzieci, tak no jak tutaj przyjechać, prawda, stacjonarnie do gabinetu. Ona się tak uśmiechnęła i mówi: wie pani, Absolutnie nie. Dla mnie to jest jedyna okazja wyjść z domu i takiego czasu dla mnie samej, bo ja sobie wtedy zorganizuję tam kuzynkę, prawda, do dzieci. I rozmowa też poszła w tym kierunku, że w pewnym momencie pani z taką tęsknotą w głosie powiedziała, jakie to byłoby fajne, żeby tak na pojedyncze godziny ktoś przyszedł do dzieci. Ja nie potrzebuję cały czas, bo jestem w domu, nie pracuję, ale tak na pojedyncze godziny, żebym chociaż mogła na godzinę wyjść z domu bez dzieci. Mhm. Nie?
A wracając właśnie do takich sytuacji, kiedy te dzieci były jednak tygodniami, miesiącami gdzieś tam u rodziny, bo z rodzicami nie mogły być. Jaki to ma wpływ na budowanie więzi i bliskości potem w dorosłym życiu? Też pewnie różny.
No właśnie, ciężko tak odpowiedzieć jednoznacznie, ale gdybyśmy miały tak oscylować pomiędzy dwiema skrajnościami. Znamy historie, w których dziecko na przykład na babcie mówi mamo, bo mamy w ogóle praktycznie nie kojarzy i nie zna. No to oczywiście niebezpieczna sytuacja, bo rzeczywiście to z babcią jest ta więź, babcia przejmuje rolę mamy i tak dalej. No nie chcielibyśmy tak promować takich postaw, ale bywa tak. Ale jest też i są też i dobre praktyki, kiedy nawet jeżeli to dziecko jest całymi tygodniami czy miesiącami, ale jeżeli ta mądra babcia, no tak już przyjmiemy, że to babcia, zadba o to, żeby jednak w świadomości dziecka była ta mama, byli ci rodzice i kiedy oni rzeczywiście się pojawiają, no bo kiedyś tam się pojawiają, żeby jednak budować te relacje, to tak naprawdę to jest najistotniejsze.
Wiesz, taką mam scenę w pamięci z przeszłości, jak jechałam pociągiem z Łodzi do Warszawy, jeszcze byłam studentką i w moim przedziale była zapłakana kobieta, taka moja rówieśniczka, matka niemowlaka. Jechała do Warszawy do pracy i całą drogę płakała i opowiadała mi, że jej mama wmówiła jej, że ona sobie nie da rady w Warszawie z tym niemowlakiem i ona będzie wychowywać to dziecko i koniec, bo ona jest lepsza i ma lepsze doświadczenie. I ta dziewczyna po prostu tak płakała. Ten obraz mam w pamięci do tej pory. To, że nie ma tego dziecka przy sobie. No i wiesz, i po prostu uwierzyła w to, co ta matka jej powiedziała, że ona nie da rady, że ona będzie lepsza.
Tak, to formą, bo to są ekstremalne przypadki, ale one są ciągle, a zawoalowaną formą jest to, że mamy, prawda, czyli babcie, opiekują się dziećmi, ale sposób, w jaki traktują wtedy swoją córkę, czyli mamę dziecka, prawda, mamę wnuczka, jest właśnie czymś w wersji light tego, o czym opowiedziałaś. Czyli nie tak karmisz, tak nie trzymaj, bo to tak się nie trzyma. Ty nie umiesz trzymać. Nie.
Traktują ją nadal jak dziecko, prawda?
Nadal jak dziecko i to w dodatku...
Regresują ją.
Tak, i to w dodatku dziecko rzeczywiście skrajnie niezaradne. I argument pod tytułem, bo ja was trójkę wychowałam albo czwórkę, a ty masz dopiero pierwsze dziecko, to mnie nie przekonasz, prawda? Ja wiem lepiej. To są wyjątkowo podłe zachowania, dlatego że to, czego potrzebuje wtedy młoda mama, to owszem, ona potrzebuje pomocy. Tak jak się troszkę rozgadałam i podałam ten przykład, jak rozmarzyła się ta mama, że tak chociaż ktoś na godzinkę, żeby do dzieci przyszedł. Tak, potrzebuje pomocy, ale potrzebuje też zapewnienia jej, zwłaszcza przy pierwszym dziecku, że jest wystarczająco dobrą mamą i że sobie da radę, bo ona i tak wątpi w siebie, ona i tak ma tysiące sytuacji, w których jest rozdarta i nie wie, czy czegoś nie przeoczyła, czy nie zaszkodziła swojemu dziecku, czy to, że jednak poszli na spacer, to się nie obróciło później na to, że dziecko ma później katar. To może lepiej było nie iść, a trzeba było nie wychodzić. Te młode mamy i tak się zadręczają. I ostatnie, czego potrzebują, to ich matka, która im mówi, nie nadajesz się i nie dasz sobie rady. Nie. Matka, no właśnie, to tak wymiary bliskości. Bliskość matki to jest powiedzenie, dasz radę. Dasz radę, jesteś mądrą kobietą. Dasz radę.
No w tym przypadku, który ja pokazałam, ewidentnie chodziło też o to, że ta babcia poczuła się po prostu lepsza, lepsza.
Ha, no właśnie. No więc jeżeli matka ze swoją córką rywalizuje o to, która jest lepszą matką, prawda? No to mamy patologię bliskości. To nie mamy relacji. To mamy wojnę między dwiema kobietami, między matką i córką. No i w dodatku jeszcze rozgrywka odbywa się
manipulacyjna, no bo, tak, bo tutaj pojechała po niej w kategoriach dziecku będzie gorzej, jak będzie z tobą.
Tak, 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 zdecydowanie. To są paskudne sytuacje, ale wiem, że jest tak dużo. Trzeba też wspomnieć, że to jest problem no właśnie tych babć. No nie chcemy dzisiaj babciom tak dokładać, ale no mówimy o tych niektórych. Nie mówimy o tych innych, które są naprawdę cudowne, ale to jest problem tych babć, które gdzieś nie mając zrealizowanych różnych innych potrzeb, inaczej, trzymajmy się tematu bliskości, nie mają tej bliskości, którą powinny mieć w swoim etapie życia, zaspokajają ją sobie w sposób taki rzeczywiście raniący innych. Bo to wyszarpanie córce tego dziecka, czyli wnuczka, czasami takie rozgrywanie też emocjonalne, no jak to, nie przywieziecie wnuków, my tak czekamy tutaj cały weekend, jesteśmy sami i tak dalej. To są też te manipulacje takie emocjonalne, to rozgrywanie, taka walka o bliskość, takie wymuszanie bliskości, o tak, jest sygnałem, że właśnie, że to oni mają problem, to oni sobie nie zadbali o pewne rzeczy. To nie jest teraz obowiązek córki, żeby, no właśnie, tak powiem, kosztem własnego dziecka zaspokajać potrzeby matki, prawda?
Ale ktoś, kto jest w takiej sytuacji, on na przykład nie ma takiej wiedzy psychologicznej, dystansu, bo jest przecież w tych emocjach, nie będzie tego widział.
Nie będzie, nie. Wiemy o tym. Wiemy o tym, że nie widzi. No po to też jesteśmy jako psychologowie, żeby pokazać te mechanizmy i żeby przede wszystkim uwolnić od poczucia winy, bo tak teraz myślę oczywiście o roli tej młodej mamy, która z jednej strony w poczuciu winy wobec własnego dziecka, z drugiej strony grillowana przez mamuśkę swoją, prawda? Więc ona jest tak naprawdę między młotem a kowadłem, nie? Udręczona i mówię, grillowana z dwóch stron. Z jednej strony poczuciem winy wobec dziecka, z drugiej strony poczuciem winy wobec matki, a w tym wszystkim jej nie ma.
To było 25 lat temu, ta podróż pociągiem, ale jak to w pociągach ludzie się, czy w samolotach ludzie się przed sobą otwierają. To też jest niezwykłe, że w momencie, a propos bliskości, że w momencie, kiedy mamy poczucie, że nikt nas nie zna, nie mamy wspólnych znajomych na Facebooku, mówiąc już w tym takim jak najbardziej nowoczesnym przykładem, to możemy się otworzyć. I rzeczywiście ludzie się otwierają i jest niezwykła bliskość w stosunku do zupełnie obcych ludzi w takich sytuacjach jak podróż.
O, zdecydowanie. To też jest tak, że my psychologowie pełnimy taką funkcję. Teraz jak słuchałam cię, to mi się przypomniała niedawno zupełnie też taka sytuacja, kiedy jedna z pań, która trafiła do mnie, gdzieś tam na etapie uzgadniania jakby celów, oczekiwań pracy naszej, w taki rozbrajający sposób powiedziała, bardzo, bardzo rzadko mi się coś takiego zdarza, że ona wprost powiedziała, ja bym chciała, żeby mnie pani tylko wysłuchała. Żeby pani tylko wysłuchała, ja chcę opowiedzieć swoją historię. Rzadko tak jest, bo zwykle ludzie wprost określają swoje cele, że chcą pomocy w tym, w tamtym, prawda, ten obszar sobie definiujemy.
Ale wiesz, przepraszam, że cię teraz przerwałam, ale wiesz, że bardzo często robiąc reportaże słyszę... Nikt mnie tak jeszcze nie wysłuchał.
Właśnie tak sobie teraz pomyślałam. Dopiero jak to powiedziałam, to się zreflektowałam, wobec kogo to mówię, rozmawiając z tobą. Właśnie, to ty masz to ucho, nie? Jako reporter, który tworzy te warunki, żeby ludzie mogli opowiedzieć historię.
Bliskość, o tym rozmawiamy. Jeśli chcą Państwo coś dodać, licencja na życie na Facebooku, licencja @radio-lubin.pl. Czekamy na Państwa historię o bliskości, o to, czy potrafią Państwo być blisko z drugą osobą, tą najbliższą, z innymi, czy zdarzały się Państwu takie spotkania w pociągach, o których mówiłyśmy.